Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
I tak oto, drodzy Państwo, siąpi, kropi, nawet leje gdzieniegdzie, także pobrzmiewają jakieś burze. Proszę powiedzieć, jak się podoba taka kanikuła w deszczu? Czy Państwo narzekają, czy jednak się cieszą, że w końcu po prostu mamy mokro? Troszkę bardziej mokro niż podczas wakacyjnych miesięcy, chociażby w ubiegłym roku. Ale mówią, że lipiec to ten najbardziej mokry przecież miesiąc, no i w tym roku sprawdza się to jak najbardziej. Piotr Wierzchoni, Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu oczywiście dzień dobry, z tego naszego troszeczkę mokrego lasu.
Nie, ten deszcz mnie nie martwi, ponieważ wszystkie nasadzenia z tego roku właśnie potrzebują takiego deszczu. U nas jest siedliska borowe, czyli na piasku w większości. I jeżeli jest taka susza, jak do tej pory była, to niestety bardzo cierpią te młode sadzonki, a w tej chwili deszcz wspomaga to, że bardzo pięknie nam rosną. Ciągle mało, no w lesie nigdy deszczu za dużo, chociaż tutaj mamy takie tereny troszeczkę bardziej podmokłe, ale w tym roku i w ubiegłym była taka susza, że tego deszczu może dosłownie tydzień padać i jeszcze nie za wiele będzie w lesie.
I tak oto takie efekty mamy, zwłaszcza ci, którzy gdzieś tam pod namiotami, a przecież z tych namiotów można skorzystać oczywiście i z miejsc wypoczynku noclegowych wyznaczonych przez nadleśnictwa także w samym lesie. Więc wtedy, kiedy pada taki deszcz, no to słyszymy te niesamowite efekty, plus jeszcze te krople, które nawet po zakończonych opadach gdzieś tam z tych liści, z gałęzi drzew spadają na nas. No i wtedy znowu mamy po raz kolejny prysznic. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A jak tam pogoda u Państwa?
Oczywiście i cieszę się nie tylko z takich powodów jak pan leśniczy, jeśli chodzi o sadzonki, ale szczególnie jeśli chodzi o względy przeciwpożarowe. Odpukać mieliśmy dotychczas w tym roku tylko jeden pożar i to na tak zwanych działkach aneksowych, czyli naszych działkach położonych wśród własności prywatnej, ale kilka razy już wilgotność ścioły spadała poniżej 10%, mierzona o godzinie 9 rano, a to już przy 5 powtórzeniach jest powód do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Na szczęście do tego nie doszło i mam nadzieję, że dzięki tym obadom sytuacja wilgotnościowa poprawi się chociaż na krótki czas, a daj Panie Boże i na dłużej.
Niewiele chyba jest takich grup zawodowych, które tak szczerze odwołują się do Boga i do tych próśb, zwłaszcza o ten deszcz, tak szalenie zbawienny dla lasów. A jeśli Państwo podróżowali już podczas tegorocznych wakacji po innych lasach gdzieś w całej Polsce, to proszę nam wskazać, jak tam się przedstawia sytuacja. Bo generalnie nie tylko leśnicy, ale przyrodnicy, naukowcy wskazują na tak zwane stepowienie Polski. I tutaj mówimy właśnie o tych kwestiach związanych z ogromną suszą.
Tak, no te ostatnie lata pokazały, że tak jak zapowiadali jeszcze wcześniej naukowcy, będzie stepowienie terenu Polski. I to następuje. No, myślę, że właśnie ten program, który wspomaga, żeby wykonywać jak najwięcej zbiorników wodnych, żeby podnosić stan wód tych gruntowych, no jest tutaj zasadny, ponieważ musimy mieć troszeczkę więcej tej wody. Drzewostan też cierpi. A wiadomo, że jak drzewostan cierpi z braku wody, to zaraz atakują szkodniki, zarówno owadzie, jak i grzybowe. No i mamy tutaj przykłady, na przykład, że kornik ostrozębny na niespotykaną skalę w latach poprzednich no po prostu atakował tą sosnę. No, w większości są tutaj u nas monokultury tak zwane sosnowe. W niedużym składzie jest troszeczkę brzozy, świerka, no ale sosna dominuje. A wiadomo, że jak sosna nie ma odpowiedniego zastrzyku pokarmowego, w tym soli pokarmowych z gleby, niski poziom wody, no to wiadomo, że wszystko w osłabione drzewa się po prostu tam może jakiś szkodnik atakować to wszystko. Także wody, jak najwięcej wody. Tutaj ten teren mój był w latach 50. melerowany, ale dzięki różnym takim zabiegom jak zastawki wodne bądź różne inne takie, nie, na przykład nieczyszczenie rowów melioracyjnych, powraca do tak zwanego stanu pierwotnego. Do tego jeszcze mamy tutaj na tym terenie bobry, które no, wspomagają to wszystko, zatrzymując wodę w lesie. Na początku też tak myśleliśmy, że te podtopienia, które powodowały bobry, będą szkodliwe dla lasu. Natomiast jest to w niewielkiej części. Natomiast no, to, co zrobi bóbr, to na pewno człowiek tego nie potrafi zrobić, ponieważ on intuicyjnie wyczuwa, w których miejscach można założyć te tamy bobrowe, no i jednocześnie podnieść stan wody gruntowej, bo wiadomo, że woda gruntowa podnosi się wraz ze stanem wód powierzchniowych, które w pobliżu występują.
Lipiec przeważnie jest bardzo deszczowy. W Polsce to miesiąc o największej w roku średniej sumie opadów, chociaż bywa też bardzo suchy. Ogromnie trudno jest przewidzieć pogodę na ten okres i zaplanować wyjazd wakacyjny. Jeżeli czerwiec bywa ciepły i w miarę bezdeszczowy, to w lipcu zdarzają się okresy suszy fizjologicznej. Poziom wód gruntowych obniża się także korzenie roślin zielnych, a z czasem nawet drzew nie są w stanie jej pobierać. Radzą sobie bardzo sprawnie, pozyskując po prostu wodę deszczową, zanim wsiąknie zbyt głęboko. W letnie miesiące można zaobserwować, jak szybko, czasem w ciągu godziny, kurczą się i znikają kałuże nawet po bardzo intensywnych, ale krótkotrwałych opadach. Dopiero kilka następujących po sobie deszczowych dni powoduje utrwalenie się owych kałuż, zwłaszcza w lasach. A mnie jako żywo interesuje pogoda dzisiaj w Lasach Biłgorajskich, bo właśnie tam się wybieram. Gdyby mogli mi Państwo wskazać, jak tam z deszczem, czy rzeczywiście to była taka deszczowa noc także i w Biłgoraju, nie tylko w Lublinie, bo generalnie, jak mówi o tym kalendarz leśnika, dni właśnie te lipcowe, wakacyjne są bardzo gorące, a temperatura w nocy rzadko spada poniżej kilkunastu stopni. I o tym książki, a rzeczywistość nasza tegoroczna chyba pokazała coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Jadę do lasu, jak zawsze, po to, żeby nadstawić ucha i gdzieś tam wśród tych odgłosów przyrody wysupłać na przykład takie oto niesamowite szczekanie. Bo ja wiem, że Państwo też wiedzą, że są takie zwierzęta w lesie i nie są to psy, które szczekają. Czy Państwo wiedzą, kto szczeka w lesie? To jest takie dosyć donośne i głośne szczekanie. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i oczywiście jak zawsze lasmałpka.radiolublin.pl. Ale nie tylko to zwierzę szczeka. Szczeka jeszcze inne zwierzę, troszkę delikatniej, ktoś by powiedział, że ciszej, no bo też wielkościowo, jeśli chodzi o gabaryty, to tutaj rzeczywiście to zwierzę jest po prostu mniejsze i też nie jest to pies, więc kto szczeka w lesie? Troszkę szczeka, tak jakby wołało, nie wiem, o pomoc, a może chciało odstraszyć jakiegoś intruza. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Rzeczywiście to jest ten wakacyjny czas, żeby próbować nagrywać, ale też oczywiście po pierwsze wsłuchiwać się i cieszyć się tymi odgłosami przyrody. Czy wiedzą Państwo, jakie zwierzęta, dzikie zwierzęta leśne szczekają prawie tak podobnie jak nasze psy domowe?
Leśne lato.
Jedno takie głośne, mocniejsze, silniejsze i chyba wyraźniejsze. Tak jak spoglądałam na montażu, rzeczywiście troszeczkę się różnią, ale myślę, że na ucho też się różnią. Jakież to zwierzęta tak bardzo donośnie w lesie szczekają? Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry, witam wszystkich prowadzących i słuchaczy. Pierwsze zwierzę to będzie sarna, kozioł.
Tak jest.
Szczeka tak, chyba nie wiem, bardziej, żeby odstraszyć jakichś tam konkurentów, osoby, gdzieś tam kogoś, żeby odstraszyć.
Ale też, żeby zaalarmować stado, prawda? Czyli ostrzec też wszystkich innych współziomków, oby nie niedoli, tylko doli dobrego życia, że coś tutaj się dzieje, prawda? Więc
ale taki... Ale on chodzi i szczeka i sam, nie wiadomo dlaczego, sam sobie chodzi, sam sobie szczeka, także on tak, to takie dziwne zachowanie.
To bardzo ciekawa obserwacja.
A drugi to tak.
Proszę powiedzieć, czy pan rzeczywiście też tak w naturze, w jakiej porze, gdyby wskazać tym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli szansy tak naturalnie tego usłyszeć, tego szczekania sarny, chociażby pani Ewelina prosi nas o taką wskazówkę, gdzie, kiedy, jak, o której można właśnie...
No najbardziej to w porach, kiedy on żeruje, to bardziej, najbardziej poranna pora lub wieczorowa, bo tak w dzień tego nie słychać.
Tak, już tak po zmierzchu, to jest taka dosyć częsta pora, jeśli chodzi o czas wakacyjny. Kiedy jesteśmy gdzieś w pobliżu lasu, to rzeczywiście takie szczekanie można usłyszeć, a ta wczesna pora śniadania, to niekoniecznie takiego naszego śniadania między na przykład, nie wiem, 8 a 9, tylko tak no, bliżej wczesnego świtu, prawda? Więc wtedy też jak najbardziej te odgłosy. Drugi odgłos, taki cieńszy, też porównywalny, prawda, do tej sarny.
To... Głos to jest lisa, a
oczywiście
on wtedy szczeka, jakie zagrożenie jest, jak podchodzi pod jego norę, no tak, żeby odciągnąć się od tej nory, tak właśnie ostrzega pewnie te swoje młode i też tak odstrasza i odciąga od tej nory jakiegoś tam potencjalne zagrożenie.
Tak, broni oczywiście młodych, czyli takie zachowanie, jakie znamy u bardzo, bardzo wielu gatunków i podziwiamy to z taką dozą dumy też, przekładając na nasze ludzkie zachowania rodzicielskie czy matczyne, też często to porównujemy. Jak najbardziej tak. Ale panie Robercie, my swego czasu rozmawialiśmy przecież o bodźkach, o tym, jak pan także pieczołowicie wspomagał te bociany. To proszę powiedzieć, czy teraz pan także obserwuje, że już zaczęły podskakiwać, prawda? Czyli one tak nie tyle może się uczą, bo często same w gnieździe podskakują bez obecności tych już dorosłych osobników. Podskakują po to, żeby unieść te skrzydła, no i oczywiście próbować latać. Są już takie miejsca, gdzie latają. Pan też to zaobserwował?
Tak, już są takie miejsca, że już na przykład w moich okolicach już jest jedno gniazdo, które już odleciały, a że odleciały, wylatują, a później wracają z powrotem. No ale jeszcze bardzo dużo jest takich miejsc, gdzie nadal ćwiczą do lotu. To chyba zależy od, pewnie jakieś wcześniejsze, może te bociany tam, te późniejsze.
Tak.
To też uzależnione w ilości pokarmu od różnych rzeczy.
To prawda. I też na przykład od tego wychowania w gnieździe. Ja obserwowałam ostatnio takie gniazdo z trójką tych maluchów. Swoją drogą to jest karkołomna sytuacja, bo wtedy rodzice tylko i wyłącznie przylatują na karmienie. No w piątkę się już wszyscy na tym gnieździe nie mieszczą, więc trzeba sobie szukać jakiegoś dachu na przycupnięcie, na odpoczynek. Trzeba sobie szukać jakiegoś słupa atrakcji elektrycznej, żeby tam też... chociaż na troszkę odsapnąć, albo też po prostu gdzieś jakieś wysokie drzewa. No taka to sytuacja. Ale z tej trójki wydaje się, że są takie, które są silniejsze, może szybciej się domagały tego jedzenia i oczywiście to dopomogło w tym, że silniej już trzepoczą tymi skrzydłami, mocniej podskakują i rzeczywiście już tak fajnie się unoszą, a inne jeszcze czekają na swoją kolej, ale jak to i w tym życiu rodzicielskim z naszymi ludzkimi dziećmi, no każdy ma swój moment na rozwój, prawda? Nie ma co przyspieszać.
Ale też dużo było gniazd pustych, bo przy obrączkowaniu, jakiś bocianek siedział, to jak tam podjeżdżaliśmy do obrączkowania, to okazało się, że gniazda były puste. Bardzo dużo było po dwa młode, ale jedno znaleźliśmy gniazdo, gdzie było 4.
Wow.
No to tylko jedno. No i to piękne takie, naprawdę piękne, duże, takie zakarmione.
świetne informacje nam pan
jeszcze
tutaj
bardzo
przekazuje.
Dużo tych bocianów jest tych nielęgowych tak zwanych w tym roku. Bardzo dużo tego się spotyka, że chodzą po polach. Nie wiem dlaczego mówią, że to na Ukrainę nie poleciały ze względu na wojnę czy coś, ale bardzo dużo jest takich właśnie nielęgowych, które spacerują sobie po łąkach i nie mają żadnych obowiązków w tym roku.
Rozumiem. Będziemy oczywiście o to wszystko i te podsumowania dopytywać profesora Grzywaczewskiego, bo to jest właśnie ten okres, kiedy trwają te liczenia, to naukowe sumowanie i tak zazwyczaj profesor mówi, że to w grudniu po południu trzeba o to zapytać, ale już będziemy gdzieś tam jesienią podpytywać o te wszystkie liczby i statystyki bocianie, bo jako żywo nas to interesuje. Bardzo dziękuję panie Robercie, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam wszystkich, do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia. A skoro tak bardzo skupiamy się na tych różnego rodzaju odgłosach również dzikiej przyrody, no to też, drodzy Państwo, właśnie, zwłaszcza te dziki, też uskuteczniają buchtowanie i to także widać, czy to na jagodobraniu, czy może po tych deszczach na takim letnim grzybobraniu. Tak swoją drogą myślą Państwo, że będzie coś z tego deszczu, czy tak raczej niekoniecznie będą jakieś grzyby, czy nie? I czy dziki w tym dopomogą, czy jednak będą przeszkadzały?
Dzik to ma to do siebie, że on niekoniecznie, on tutaj się akurat najadł przy tym buchtowaniu. Po prostu taka natura, że on tam musi gdzieś ryja tak wsadzić i przewraca. To mówię glebę, to dla nas to jest bardzo korzystne, bo to jest wymieszanie gleby, wymieszanie się. A przy okazji jakiegoś tam zbierze robaczka, jakiegoś szkodnika. Jest udowodnione nawet, że to żerowanie dzika to jest takie rozrzutne. Czasami rolnicy do nas się zwracają, panie, bo mi cały zasiew owsa zbuchtowały, to już nic nie urośnie. Po tygodniu się przychodzi, nie ma tam śladów, nie widać, że tam coś, jakiś ubytek był. Po prostu przewraca jakieś tam ziarenko, co dziesiąte może weźmie, a tak z racji tej, tak go natura stworzyła, żeby buchtować. Więc wsada ryja tam, gdzie trzeba i nie trzeba.
Otóż to, no rzeczywiście można też podsłuchać takie odgłosy wtedy, kiedy tak chociaż odrobinę ciszej, nawet idąc jednym z głównych takich traktów leśnych, gdzieś tam w pobliżu właśnie usłyszymy takie dźwięki, to nie trzeba tak od razu bardzo szybko uciekać, no bo one mają swoją robotę, a my mamy swój spacer, więc żeby sobie nie przeszkadzać, warto się wsłuchać. Bardzo to charakterystyczne dźwięki, też głośne, mocne, takie dosadne. A skoro już jesteśmy przy dziku, to często mówi się o nim, że to taki sprzymierzeniec oczywiście leśników, że to także taki swoisty czyściciel lasów i tutaj mnóstwo tych punktów się przekazuje, ale nie tylko ten zwierz. Są jeszcze inne, które pełnią bardzo podobną funkcję.
Pełnią bardzo ważną funkcję. Tak naprawdę możemy je porównać do nas, leśników, ponieważ one dbają o ten las tak jak my.
Kto to może być, drodzy Państwo, jeżeli już sobie wyjaśniliśmy, że nie jest to dzik, bo z pewnością ta odpowiedź się Państwu jak najbardziej tutaj w pierwszej kolejności nasuwa. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Tak naprawdę są to malutkie zwierzątka, ale jest ich strasznie dużo w lesie i one pełnią bardzo ważną funkcję higieny lasu. One oczyszczają ten las ze wszystkiego.
Jak Państwo myślą, jakie to malutkie zwierzątka, no w porównaniu z dzikami to po prostu niemalże nawet mikroskopijne. 81 743 7383. A my, drodzy Państwo, zastanawiamy się, kto jeszcze poza dzikiem jest sprzymierzeńcem leśnika w lesie, kto pomaga utrzymać niejako porządek, czystość i taką rzeczywiście zdrową postać właśnie lasu, ale też wszystkiego, co w nim po prostu żyje.
pełnią bardzo ważną funkcję. Tak naprawdę możemy je porównać do nas, leśników, ponieważ one dbają o ten las tak jak my.
Kto to jest? I oczywiście liczba mnoga tutaj jak najbardziej nas obowiązuje. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Tak naprawdę są to malutkie zwierzątka, ale jest ich strasznie dużo w lesie i one pełnią bardzo ważną funkcję higieny lasu. One oczyszczają ten las ze wszystkiego.
I oczywiście Państwo odpowiadają, że no skoro takich dużo, a jeszcze są takie malutkie i pracowite i czyste, to z pewnością pszczoły, że chodzi o pszczoły. Nie, nie tym razem, ale pszczoły w lesie to jak najbardziej także temat na plus.
Zabieramy ze sobą podkurzacz, kapelusz, no pszczelarskie dłuto i to wszystko. Zapraszam. Prowadzę pasiekę wędrowną, to znaczy przemieszczam się w zależności od tego, gdzie występują pożytki pszczele. Przewożę te ule. Pszczoły korzystają z różnych roślin, na przykład z rzepaku, gryki, no i roślin leśnych oczywiście, tak jak w tym wypadku. To jest leśnictwo Serwin, teren leśniczego pana Kołodziejskiego. Bardzo życzliwa osoba. Tak, dokładnie. Pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to powiedział, że jest za tym, żeby pszczoły były w lesie. I jak najbardziej. Tutaj udostępnił mi teren, wskazał miejsce. Tak więc współpraca jak najbardziej nam się od początku układała. Akurat z wykształcenia jestem prawnikiem. Tak więc to, co obecnie wykonuję, absolutnie nie jest związane z wykształceniem moim. Ale no, po prostu to jest zajęcie, które chciałbym wykonywać, które sprawia mi największą przyjemność. No i chyba fajnie jest móc połączyć w życiu to, co się kocha, z tym, co się robi, prawda? Tutaj głównie oprócz takich roślin jak malina, kruszyna, to jest jeszcze lipa i akacja. Tak więc tu są właściwie możliwe dwa pożytki do zebrania, czyli tak, już w tym momencie tylko karmimy pszczoły na zimę. Tutaj już mamy pszczółki, które siedzą sobie w ulu. Więc zaglądamy dalej. No zobaczymy, czy mikrofon wyłapuje pszczoły, tak?
Czy jest to szum?
Pszczoły wywodzą się z lasu. Są przystosowane do tego, żeby właśnie w lesie mieszkać. No i postępująca chemizacja naszego środowiska właściwie zmusza pszczelarzy i pszczoły do tego, aby szukać miejsc, które są wolne od chemii. Tak więc las tutaj jest idealnym rozwiązaniem. To życzliwość nadleśnictwa. No, trzeba załatwić na pewno w nadleśnictwie formalności, jeżeli chce się trzymać pszczoły w lesie, bo każdy pszczelarz powinien udać się do nadleśnictwa, porozumieć się też z leśniczym, na terenie którego będzie chciał umieścić taką pasiekę, ponieważ to nie może kolidować też z pracą właśnie leśniczych. Nastawienie i przychylność jest jak najbardziej tutaj ze strony Lasów Państwowych w stosunku do nas, pszczelarzy, jak najbardziej pozytywne. Ewentualnie możemy zajrzeć jeszcze głębiej do gniazda. Nie wiem, czy chciałaby Pani zobaczyć, co jest. Bo tak, ta część, do której teraz zaglądaliśmy, to się nazywa miodnia. W tej części pszczoły gromadzą właśnie w okresie kwitnienia nektar, przerabiają go na miód. Natomiast troszkę niżej znajduje się rodnia i tam matka pszczela, powiedzmy, czerwi i wychowywane są młode pszczoły. Zaglądamy niżej, tak? Tutaj nam się widzę, jeszcze przytrafiły mrówki, które korzystają z ciepła, które wydzielają pszczoły i chętnie zakładają sobie gniazda. Mrówki. Te jajeczka, które tu widzimy na brzegu, to są jajeczka mrówek. O. Zrobi nam się troszkę większy ruch po świecie. Ale pszczoły nadal są spokojne.
I tak oto łączą nam się te dwa wyjątkowe światy, świat pszczelarski. Tak jak Państwo słyszeli, rzeczywiście można skorzystać oczywiście z tych dobrodziejstw, jakimi jest pasieka wędrowna, zwłaszcza ta leśna, a miód stamtąd, no to naprawdę wyjątkowe. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku, też będziemy podpytywać. Tutaj mieliśmy szansę obserwować już końcówkę tak naprawdę miodobrania w roku ubiegłym i tego dostosowywania, tak naprawdę uli do tego, co następuje już po tym bogatej wiośnie i po bogatym lecie również. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Oczywiście także czekamy na głosy od naszych radiosłuchaczy, pszczelarzy i pszczelarek, bo tacy też są wśród nas. Jeżeli ktoś z Państwa wsłuchał się oczywiście w tę wypowiedź pana pszczelarza prosto z lasu, to tam była taka swoista podpowiedź, bo okazuje się, że pszczoły i te owady, o które Państwa pytamy, lubią się jakoś tak nawzajem, ciągną do siebie, ciągną do ciepła. Prawda, pani Bogumiło? Dzień dobry.
Dzień dobry, prawda.
Proszę powiedzieć, jakie to zwierzątka?
Mrówki.
Oczywiście, że tak, to są mrówki. Niektórzy mówią, że gryzą, że szczypią, że są uciążliwe, tak. A okazuje się, że są tak szalenie pożyteczne, prawda?
Tak.
Widziała pani takie dość pokaźne, duże mrowiska w lesie, bo te leśne są tak. Czasami naprawdę bardzo, bardzo ogromne.
Tak, takie wielkie kopce.
Warto je sfotografować, warto przy nich się chociaż na chwilkę zatrzymać i popodziwiać, jak to wszystko tam w tym mrowisku i ponad tym mrowiskiem tak naprawdę działa, prawda?
Tak, to jest niesamowite. One się tak uwijają, to są tak pracowite owady, że no chyba nie mają sobie równych.
To prawda. Do mrówek będziemy wracać jeszcze w drugiej godzinie naszej audycji.
Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.